Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Christian Study Guide for 7 Steps to Get Off Sugar and Carbohydrates Autorstwa Susan Yu.
Neil to chrześcijański poradnik zdrowotny, pomyślany przede wszystkim jako uzupełnienie książki 7 Steps to Get Off Sugar and Carbohydrates. Nie jest to wyłącznie plan ograniczania cukru i rafinowanych węglowodanów. Autorka łączy wskazówki dotyczące wyboru żywności, obserwowania własnych nawyków i stopniowej zmiany diety z modlitwą, studiowaniem Biblii oraz wsparciem wspólnoty. Publikacja ma formę materiału do pracy indywidualnej lub małej grupy z sesjami, pytaniami i miejscem na systematyczne notatki. Jej zasadniczym celem jest pomoc osobom, które postrzegają jedzenie słodyczy i produktów wysoko przetworzonych jako utrwalony problem zdrowotny, emocjonalny, a zarazem duchowy. Neil, pielęgniarka z wykształceniem w dziedzinie nauk o zdrowiu, przedstawia niskowęglowodanowe podejście w silnie religijnych ramach. Książka kierowana jest wyraźnie do chrześcijan, dla których wiara ma być praktycznym źródłem dyscypliny i nadziei podczas zmiany stylu życia. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, siedmiostopniowa zmiana nawyków zamiast nagłego zakazu, centralnym narzędziem przewodnika jest stopniowe wdrażanie zasad znanych z książki podstawowej. Taka konstrukcja odróżnia go od prostego wezwania, by natychmiast przestać jeść cukier.
Neil zakłada, że nawyki żywieniowe są zakorzenione w codziennych wyborach, dostępności produktów, zmęczeniu oraz automatycznych reakcjach na stres. Dlatego zmiana ma przebiegać etapami i być możliwa do obserwowania w realnym życiu, a nie opierać się wyłącznie na silnej woli. Plan koncentruje się na odchodzeniu od cukru i rafinowanych węglowodanów, a także na zastępowaniu żywności wysoko przetworzonej produktami uznawanymi przez autorkę za bardziej naturalne i odżywcze. Ważne jest tu rozróżnienie między konkretną strategią ograniczenia określonych produktów a obietnicą uniwersalnego leczenia. Książka przedstawia korzyści zdrowotne ambitnie, lecz czytelnik z chorobą przewlekłą, zaburzeniami odżywiania albo stosujący leki powinien omawiać większe zmiany diety z wykwalifikowanym lekarzem lub dietetykiem. Praktyczna wartość 7 kroków polega na nadaniu zmianie kolejności. Uczestnik nie musi rozwiązać wszystkich problemów naraz, lecz może rozpoznawać przeszkody, planować alternatywy i wracać do planu po potknięciu. To podejście zamienia ogólną deklarację zdrowego odżywiania w cykl małych, sprawdzalnych decyzji. Po drugie, dziennik jedzenia.
Energii i nastroju jako narzędzie rozpoznawania wzorców, przewodnik zachęca do codziennego zapisywania spożytych posiłków i wody, aktywności fizycznej, poziomu energii oraz towarzyszących im nastrojów. Ten element ma większe znaczenie niż zwykłe liczenie produktów zakazanych i dozwolonych. Łączy zachowanie z jego kontekstem. Osoba prowadząca notatki może zauważyć na przykład, czy ochota na słodkie pojawia się po niedospaniu, w napięciu, podczas samotności albo po długiej przerwie między posiłkami.
Dzięki temu problem przestaje być ujmowany wyłącznie jako brak charakteru, staje się wzorcem, który można rozpoznać i modyfikować.
Neil traktuje ten proces także jako drogę do duchowej autorefleksji. W jej perspektywie zapis pomaga dostrzec sytuacje, w których jedzenie zaczyna pełnić funkcję pocieszenia lub ucieczki zamiast odpowiedzi na fizyczny głód.
Z analitycznego punktu widzenia dziennik jest najbardziej użytecznym, mierzalnym składnikiem książki, ponieważ dostarcza indywidualnych danych o własnej rutynie.
Nie zastępuje diagnozy medycznej ani profesjonalnej terapii, ale może ułatwić rozmowę ze specjalistą. W pracy grupowej zapiski nie muszą służyć porównywaniu wyników. Ich sens polega na uczciwym śledzeniu własnych zależności, ustalaniu realistycznych celów i ocenianiu, które zmiany rzeczywiście poprawiają samopoczucie oraz regularność jedzenia. Po trzecie, Biblia jako język pracy z pokusą, stresem i jedzeniem emocjonalnym. Najbardziej charakterystyczną cechą publikacji jest potraktowanie ograniczania cukru jako kwestii duchowej, nie tylko dietetycznej.
Neil odwołuje się do chrześcijańskiego przekonania, że ciało wymaga odpowiedzialnej troski, a zdrowie może wspierać zdolność do służby, relacji i realizowania powołania.
Pismo Święte ma być używane jako pomoc w chwili pokusy, zwłaszcza gdy stres lub trudne emocje uruchamiają impulsywne jedzenie.
Autorka zachęca do zapamiętywania i przywoływania wersetów, modlitwy oraz zwracania się do Boga z pytaniem o źródła niezdrowych nawyków.
Nie jest to neutralna metoda psychodietetyczna. Jej skuteczność dla danego czytelnika zależy od tego, czy podziela on język wiary i uznaje praktyki religijne za osobiste źródło wsparcia. Dla chrześcijan może to poszerzyć standardowy model kontroli nawyków.
Zamiast opierać zmianę wyłącznie na zakazie, książka proponuje łączenie decyzji żywieniowych z modlitwą, wdzięcznością i poczuciem odpowiedzialności. Jednocześnie silna obecność doktryny może ograniczać dostępność poradnika dla osób niereligijnych lub chrześcijan preferujących mniej bezpośrednie odniesienia ewangelizacyjne.
Warto więc czytać go zgodnie z jego faktycznym przeznaczeniem, jako przewodnik formacyjny, a nie świecki podręcznik żywienia. Po czwarte, mała grupa jako system odpowiedzialności.
A nie tylko format dyskusji, Neal projektuje studium tak, aby mogło funkcjonować w małej grupie wśród przyjaciół, rodziny lub uczestników wspólnoty kościelnej.
To ważne, ponieważ książka nie przedstawia zmiany sposobu jedzenia jako prywatnego projektu realizowanego w izolacji.
Regularne spotkania tworzą rytm, w którym uczestnicy mogą omawiać trudności, dzielić się rozwiązaniami i wracać do wcześniej podjętych zobowiązań. Mechanizm jest prosty.
Gdy ktoś ma nazwać swój cel, sprawdzić postępy i opowiedzieć o przeszkodach przed życzliwą grupą, łatwiej zauważa własne uniki i rzadziej porzuca plan po pojedynczym niepowodzeniu.
Autorka wiąże tę odpowiedzialność z chrześcijańską zachętą i wspólną modlitwą, a nie z zawstydzaniem czy rywalizacją. To rozróżnienie ma praktyczne znaczenie.
Grupa może wspierać trwałość nawyków tylko wtedy, gdy zachowuje poufność, nie narzuca diagnoz i nie ocenia ludzi przez pryzmat wagi.
Materiały zawierają wskazówki dotyczące korzystania z przewodnika oraz zasad grupowych, co podkreśla, że dyskusja wymaga struktury.
Ten wymiar odróżnia publikację od wielu indywidualnych dietetycznych planów. Czytelnik otrzymuje nie tylko program zmian, lecz także gotowy kontekst wdrożeniowy.
Zarazem osoby, które nie chcą dzielić się prywatnymi informacjami o zdrowiu, mogą korzystać z dziennika i ćwiczeń samodzielnie, wyznaczając własne granice. Na koniec.
Krytyka żywności wysoko przetworzonej i ostrożne rozumienie zaleceń niskowęglowodanowych.
W warstwie żywieniowej książka przeciwstawia cukier i rafinowane węglowodany żywności mniej przetworzonej,
którą autorka opisuje jako zgodną z pierwotnym zamysłem Boga dla człowieka.
Neal omawia produkty postrzegane jako szkodliwe oraz korzystne. Proponuje alternatywy i planowanie posiłków.
Odnosi się również do uzależniającego charakteru niektórych produktów, do emocjonalnych przyczyn przejadania się i do zagadnień związanych z Candida.
Czytelnik powinien jednak odróżniać obecność tych tematów w książce od potwierdzenia, że jeden schemat diety jest odpowiedzią na wszystkie objawy lub schorzenia.
Związki między odżywianiem, zdrowiem metabolicznym i samopoczuciem są ważne, ale indywidualne potrzeby zależą od stanu zdrowia, historii żywienia i zaleceń klinicznych.
Najbardziej obronnym praktycznie elementem tego podejścia jest ograniczanie nadmiaru słodyczy oraz produktów silnie przetworzonych przy równoczesnym świadomym planowaniu posiłków.
Mniej uniwersalne są szerokie deklaracje o zapobieganiu lub leczeniu konkretnych chorób.
Właściwe odczytanie poradnika wymaga zatem krytycznego namysłu.
Jego wartość leży przede wszystkim w zachęcie do rozpoznania źródeł cukru w diecie, przygotowania alternatyw i obserwowania reakcji organizmu.
Nie powinien być traktowany jako zamiennik indywidualnej opieki medycznej ani jako powód do samodzielnego odstawiania terapii. Podsumowując,
Christian Study Guide for 7 Steps to Get Off Sugar and Carbohydrates będzie najbardziej trafnym wyborem dla chrześcijan,
którzy chcą połączyć zmianę odżywiania z regularną modlitwą, lekturą Biblii i odpowiedzialnością przed małą grupą. Skorzystają z niego zwłaszcza osoby,
którym nie wystarcza kolejna lista produktów do ograniczenia, ponieważ zauważają związek między jedzeniem, stresem, emocjami i codzienną rutyną.
Praktyczne korzyści wynikają z uporządkowanej struktury, zachęty do planowania posiłków oraz dziennika łączącego obserwacje diety, energii, ruchu i nastroju.
Taki zapis może pomóc przejść od ogólnego poczucia, że cukier jest problemem, do rozpoznania konkretnych sytuacji wyzwalających nawyk.
Wyróżnikiem książki na tle popularnych poradników niskowęglowodanowych nie jest nowatorska teoria żywienia.
lecz konsekwentne zespolenie programu dietetycznego z formacją chrześcijańską i formatem grupowego studium.
Neil nie traktuje pokusy jedzenia wyłącznie jako zagadnienia kalorii czy samokontroli, ale umieszcza ją w języku wiary, troski o ciało i wspólnotowego wsparcia.
To jednocześnie wyraźne ograniczenie jej zasięgu. Czytelnicy szukający świeckiej, klinicznie szczegółowej książki o żywieniu mogą uznać religijną perspektywę za zbyt dominującą i powinni sięgnąć również po aktualne źródła medyczne. Dla docelowej grupy odbiorców przewodnik może jednak stanowić użyteczny most między praktyką codziennych wyborów żywieniowych a życiem duchowym.
Najlepiej korzystać z niego krytycznie, dostosowując zalecenia do własnej sytuacji zdrowotnej i konsultując istotne zmiany z profesjonalistą. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Susan O'Neill, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.